super mocne. Inspirujące historie o kobietach, wyborach, spełnianiu marzeń, realizacji i samorealizacji. Na rozmowy z wyjątkowymi kobietami zaprasza Anna Skoczek. Podcast Radia Poznań.
Zapraszam na rozmowy z wyjątkowymi kobietami. Kobietami, które często żyją trochę pod prąd, udowadniają, że ograniczenia i limity nie istnieją, albo właściwie istnieją tylko w naszej głowie. I taka niewątpliwie jest Janina Bąk, znana też jako Janina Daily. Dzień dobry, cześć.
Dzień dobry, cześć.
Bardzo mi miło jest ciebie gościć w studiu Radia Poznań przy okazji Pyrkonu.
Tak, przy okazji Pyrkonu przyjechałam po raz pierwszy na Pyrkon i bardzo mnie uśmiecha to wydarzenie. Wiesz co, bo ja jak lubię myśleć o świecie, to tak przyglądać mu się z kilku różnych stron i jechałam pociągiem i dojechaliśmy do stacji w Poznaniu i wtedy połowa pociągu zaczęła ściągać z bagażowni swoje kołpaki i łuki i skrzydła i pomyślałam sobie, co by było, gdyby taki obcokrajowiec, który totalnie nic nie wie, po prostu jechał tym pociągiem i nagle, wiesz, dojeżdżamy do stacji i połowa Polski, te kołpaki, łuki,
elfy
czerwane,
tak, magowie.
Fantastyczne.
Jechałaś w pociągu, wiele osób ciebie rozpoznało w tym pociągu?
Nie. Czasem jestem rozpoznawana, ale jakoś niezbyt często chyba.
126 tysięcy osób obserwujących twój profil na Facebooku, 111 tysięcy na Instagramie. To są takie spore liczby.
No właśnie, czasem muszę sobie przypominać, że spore, bo we współczesnym internecie, wiesz, to te liczby tak rosną, tam różni TikTokowi twórcy, youtuberzy, to tam od miliona mówi się, że się zaczynają. To też tworzy czasem taką trudną sytuację dla nowych twórców, którzy chcą zacząć tworzyć. Myślą sobie, a obserwuje mnie tylko 500, 800, 2000 osób, a ja zawsze mówię, hej, jeśli obserwujecie 800 osób, to trochę tak jakby cię obserwowało, nie wiem, cała sala w multikinie. Jeśli cię obserwuje 2000, że jakby próbuję pokazać ludziom, żeby sobie wyobrazili, jak dużo to jest i faktycznie jak patrzę na te moje setki tysięcy, to mam po prostu w sobie dużo wdzięczności za to, że są, ale też za to, że są ze mną już od bardzo wielu lat.
A te liczby to są coś, co pewnie przemawia do twojej wyobraźni po tysiąckroć, bo tylko przypomnę, że jesteś polską statystyczką, blogerką, influencerką, ale także nauczycielką akademicką, a oprócz tego aktywistką społeczną, no i autorką bestsellerowych książek. Także ta statystyka to jest kawał twojego serducha.
Tak, znaczy nie jestem już nauczycielką akademicką, było to duża część mojej tożsamości, ale chyba ostatnio tak, głównie uczę ludzi, że ze statystykami można inaczej się zaprzyjaźnić, tam gdzie chcą słuchać, czasem na wykładach, jak na przykład teraz na Pyrkonie. No i te książki, które też bardzo mnie uśmiecha, że ludzie tak chętnie je czytali, popularyzowały statystykę, więc taki teoretycznie nie przedmiot, który kogokolwiek ekscytuje,
Chciałam się o to spytać, jak ty na to wpadłaś, bo ja studiowałam socjologię, statystykę miałam i pamiętam ten przedmiot jako największą zmorę chyba swoich studiów. A czytając u ciebie na profilu, nagle się okazuje, że to może być całkiem ciekawe.
Ja uważam, że statystyka w socjologii, w psychologii to jest najciekawsza rzecz na świecie, bo to jest to tam masz po prostu takie perełki badań i informacji o nas samych i o świecie dookoła. Jak ja na to wpadłam, no życie za mnie wpadło.
Jak dostrzegłaś to piękno w tych...
miałam dobrego mentora, miałam na studiach licencjackich, miałam człowieka, który mi szybko pokazał, jak wiele właśnie takich fajnych narzędzi statystycznych mamy do szukania odpowiedzi na niezwykłe pytania. No a później jak zaczęłam robić doktorat, to uczyłam studentów. No i jak uczyłam studentów tam statystyki metod ilościowych i metodologii badań, no to bardzo szybko musiałam znaleźć sposób na to, żeby ich jakoś zaciekawić, bo...
Chciałaś to zrobić, wiesz, nie każdy wykładowca chce.
Chciałam, bo też jakby nie miałam żadnego celu w tym, żeby ich tam udręczyć. Wtedy jeszcze nie było tak jak teraz, że naprawdę mamy AI w kieszeni, który znajdzie nam odpowiedź na każde pytanie w 5 sekund, ale już nawet wtedy wiedziałam, że nie muszą znać na pamięć żadnych wzorów, bo jak będą chcieli, to sobie sprawdzą w Google. Więc bardziej nastawiłam się na to, że bardzo chciałam im pokazać, do czego im się to wszystko może przydać w życiu, że jeśli będą mieć takie, a takie zagwozdki, pytania, to mogą użyć takiego i takiego narzędzia statystycznego. Więc powiem ci, że tak naprawdę jak lata później, 5 lat chyba po tym, jak skończyłam uczyć, zaczęłam pisać tę książkę, to te wszystkie odjechane przykłady tam o tym, ile trzeba zjeść czekolady, żeby dostać Nobla, albo czy żółty ser powoduje koszmary, albo czy da się zmierzyć siłę tornada za pomocą gofra, ja je już miałam w głowie, bo ja ich już szukałam wtedy, kiedy po prostu uczyłam studentów i bardzo chciałam ich zainteresować tym tematem.
No właśnie też wspomniałaś o tych wyjątkowych przykładach i takich sposobach twojej metodzie na to, żeby zakochać innych ludzi to w tej statystyce. Ostatnio otrzymałaś również nagrodę podczas Influencers Live, nagrodę od More Than Good za mistrzowskie łączenie wiedzy, odwagi, humoru, bez kompromisów i z pełnym szacunkiem do odbiorców. O ten humor chciałam zapytać, bo ten humor to jest coś, co od początku istnienia ciebie jako twórczyni internetowej ściąga do ciebie te rzesze fanów.
Myślę, że tak. Myślę, że to jest też taki rodzaj humoru, który nie jest dla wszystkich. Bo bywa sarkastyczny, ale oprócz tego używam dość barokowych porównań i dziwnych, więc wiem, że sporo osób się od niego odbija i to jest zupełnie okej, ale jak już do kogoś trafi, to myślę, że to jest to, co budzi dość spore poczucie właśnie wspólnoty i chyba najbardziej uśmiecha mnie to, jak gdzieś się czasem spotykamy i ktoś do mnie podchodzi i przypomina mi jakiś wpis, o którym ja nawet nie pamiętam, ale ktoś pamięta, bo coś go tam rozbawiło. Potem w miarę jak sobie tak dorastałam internetowo, to zaczęłam też pisać trochę więcej takich poważnych tekstów, ale myślę, że ten humor albo raczej też takie podejście nie zawsze poważne do świata wciąż jest mi bliskie i wciąż bardzo mnie cieszy, że tak wiele osób też tak uważa. To znaczy, że my robimy czasem zupełnie absurdalne rzeczy razem w internecie. Nie wiem, mamy jakieś live robienie kapibary z makaronu albo koszyków z kabanosów i to jest taka godzinka, podczas której bardzo dorośli, bardzo poważni ludzie typu lekarze zajmują się właśnie tym, czyli byciem inaczej, byciem kimś innym, przez chwilę po prostu zabawą i to akurat jest mi bardzo bliskie.
A jeśli chodzi o te twoje właśnie początki w internecie, czy w ogóle to był taki zmyślny plan, żeby być influencerką, czy to był raczej potrzeba tego, żeby przelać swoje myśli i podzielić się nimi na forum po prostu?
Wiesz co, chyba nigdy bym nie wymyśliła, że tak to się skończy. Jakby ktoś mi powiedział, okej, dobra, jak to się rozwinie przez te 10 lat, to nigdy w życiu bym nie wymyśliła, że właśnie w tę stronę. Zaczęło się chyba od pisania. Znaczy, chciałam prokrastynować. Znaczy, pracowałam na tej uczelni i bardzo się nudziłam, więc, a trochę też tęskniłam za pisaniem, więc po prostu zaczęłam pisać i się rozglądać, co z tego może być. Ale nie, nigdy bym sobie nie wymyśliła, że tam, no to było 11 lat temu, no to, że za mniej więcej dekadę będę tutaj, gdzie jestem, gdzie głównie właśnie zarabiam na albo na wykładach, albo na książkach, albo na robieniu jakichś tam fajnych rzeczy z fajnymi markami.
A pamiętasz ten moment, w którym dotarło do ciebie, że o, rany, jestem znana w internecie?
Wiesz co? Może powinnam mieć jakiś taki punkt odcięcia. Pamiętam ten moment, kiedy mój pierwszy post stał się wiralem, taki, że z dnia na dzień tam faktycznie zaczęto go czytać po kilkanaście tysięcy razy, to ten pamiętam dokładnie.
To powiedz mi o tym poście pierwszym.
To był taki post, który napisałam, tak, pamiętam, pisałam go w niedzielę rano, on był o tym, że mój mąż chciał zrobić sobie tatuaż na klacie w Pythonie, w pętli Pythona, jest programistą. I ja pisałam ten wpis tak dość na szybko, bo dawno nic nie pisałam na blogu i szczerze mówiąc myślałam, że on się nie poniesie, że jest zbyt, no, że niewiele osób zrozumie, no jednak tam Python, programiści itd. itp. A go upublicznił człowiek, który jest bardzo znany w świecie marketingowym, czyli Paweł Tkaczyk i udostępnił go u siebie tam z adnotacją, że to jest najlepsze, co dzisiaj przeczytacie. Nie znałam wtedy Pawła, ale faktycznie jak on to zrobił, no to zaczęłam dostawać same powiadomienia, że ludzie przychodzili, czytali ten wpis, czytali zeszłe wpisy, więc powstał taki efekt kuli śnieżnej.
Czyli był taki jeden dzień.
No był taki jeden dzień, który zawsze mnie uśmiecha, ale nawet ostatnio mieliśmy rocznicę i zawsze za niego Pawłowi dziękuję, no bo nie znaliśmy się kompletnie, ja mu się gdzieś tam po prostu wyświetliłam, a okazało się, że to jedno udostępnienie gdzieś tam, no, dużo zmieniło.
Supermocne. Słuchają Państwo podcastu Radia Poznań.
Chciałabym wrócić do tych początków. Czy to było tak, że ty jako uczennica, powiedzmy, liceum, nie będę sięgać dalej, bo wiadomo, że to chyba na poważnie o przyszłości w swoim życiu nie myślimy na tych wcześniejszych etapach. No ale już powiedzmy, to liceum, to faktycznie wiedziałaś, że jesteś umysłem ścisłym i cyfry to będzie twoja przyszłość?
Nie ma czegoś takiego jak umysł ścisły i humanistyczne.
Bo ty to też łączysz, bo ty piszesz, potrafisz trafiać do ludzi, ale
tak.
Też takim językiem literackim.
Całkowicie rozumiem, że lubimy być w takich szufladkach, albo że co najmniej raz każdy z nas został w taką wsadzony, na przykład przez nauczycieli, ale to, co mam na myśli, mówiąc nie ma umysłów ścisłych, humanistycznych, to to, że jasne, wszyscy mamy różne zdolności i umiejętności zainteresowania, to jest zupełnie okej, ale jeśli rozumiemy ten podział jako to, że ja jestem humanistą, na pewno się tej matematyki nie dam rady nauczyć, albo na odwrót, a ja jestem ścisłowcem, więc nigdy ta lektura nic mi nie da. To jestem przeciwniczką takiego myślenia, dlatego że po pierwsze mamy badania naukowe. W mojej drugiej książce postanowiłam, że pierwszy rozdział będzie właśnie o tym, że nie ma głąbów matematycznych, że jak patrzymy sobie na badania naukowe o zmyśle matematycznym, czyli o naszej umiejętności szacowania i intuicji liczby, to one pokazują, że one są nas obecne od urodzenia, te umiejętności, niezależne od rozwoju języka nawet, czyli one są tam już nawet, kiedy jeszcze nie mówimy, nie ma żadnych różnic między płciami, to też myślę, że wciąż musimy powtarzać. Nie ma jednak wątpliwości, że gdzieś tam na drodze tej późniejszej edukacji, no to myślę, że dzieci dostają bardzo dużo łatek. I o ile jest to tylko łatka, jesteś humanistą, no to okej. Okay.
Ale często się pojawia, że dziewczynki są raczej tam humanistyczne,
tak.
Książki, a chłopaki to liczby.
Albo, że jesteś humanistą, więc nie nadajesz się do matmy, nie będziesz nigdy dobry z tej matmy. I na to trochę nie ma mojej zgody. Ja w liceum i jeśli chodzi o przedmioty, byłam najlepsza z dwóch przedmiotów. To był język polski i matematyka. I do dziś są to jakby te dwie rzeczy, które mnie cieszą, więc myślę, że super by było, jeśli rozmawiamy na przykład o naszych własnych dzieciach, żeby no próbować ich nie wstawiać za szybko w te szufladki, bo wydaje mi się też, że współczesny świat, jak tak sobie patrzę zawodowo, profesjonalnie, potrzebujemy ludzi, którzy myślą interdyscyplinarnie, potrzebujemy ludzi, którzy no właśnie nie są tylko od literek albo tylko od liczb, ale potrafią jakoś te niezwykłe kompetencje łączyć. Więc jeśli ktoś kiedykolwiek usłyszał, że jest głąbem matematycznym, to przepraszam, bo uważam, że nikt nie powinien. I jako nauczycielka uważam, że nikt nie powinien. Ja lubię mówić, że nie ma głąbów matematycznych, są tylko źli nauczyciele. I tak to po prostu często bywa.
Czyli jeśli ktoś usłyszał, że jest humanistą albo właśnie umysłem ścisłym, to niech nie wierzy w to.
No tak, bo moje książki są popularyzujące naukę, więc nie są jakimiś twardymi podręcznikami, ale są jednak o statystyce. I zdaję sobie sprawę, że no to jest jakiś tam podstawowy poziom. Jak czytają je tam kilkunastoletnie dzieci, to też rozumieją i im się podoba. Nie jest to jakoś wybitnie skomplikowane, ale przeczytało je ponad 150 tysięcy ludzi. I 150 tysięcy ludzi stwierdziło, hej, no może nie wszyscy stwierdzili, że to jest fajne, ale że jednak gros osób spośród tej grupy pomyślała sobie, o, pierwsza część była fajna, kupię też drugą. I mam tutaj właśnie na myśli to, że to mnie niesamowicie uśmiechnęło, że lubimy myśleć, że my teraz w internecie to tylko oglądamy, wiesz, koty z chlebem na głowie, głupoty itd. itp. Ale później pojawia się na rynku jakaś książka popularno-naukowa, nie tylko moja, bo na przestrzeni tych lat mieliśmy wiele innych bestsellerów naukowych i okazuje się, że ludzie chcą wiedzieć więcej, chcą się douczyć, chcą nawet sięgać po te tematy trudne dotyczące statystyki, chemii, czegokolwiek innego.
Wyjść spoza te algorytmy, które już
tak.
Potem nam wtłaczają i twierdzą, że wiedzą lepiej, co my chcemy na przykład tam oglądać.
Na przykład, więc za każdym razem, jak gdzieś tam w topce, wiesz, sprzedażowej pojawia się jakaś książka popularyzująca naukę, mnie to niesamowicie uśmiecha, bo dla mnie to jest właśnie dowód na to, że to nie jest tak, jak gazety lubią nas straszyć, że już wszyscy zgłupieliśmy i
coraz gorzej.
Coraz gorzej już lepiej nie będzie, tylko że faktycznie szkoła wiele w nas zabiła, umówmy się. We mnie też. Ja mam takie przedmioty, z których jestem fatalna i dopiero teraz to nadrabiam i się okazuje, że nie wiem, chemia, fizyka potrafią być fascynujące, tylko gdzieś tam w szkole zapomniano mi o tym powiedzieć. Więc to, że teraz dorośli ludzie mają takie możliwości, żeby właśnie słuchać jakichś podcastów, filmów na YouTubie, czytać książki i to nadrabiać i przede wszystkim, że chcą to zrobić, jest absolutnie cudowne.
To wróćmy w takim razie do tego liceum. A co ty myślałaś o swojej ścieżce zawodowej?
Co ty myślałaś?
Będąc dobra z polskiego i z matmy.
Nie, ja miałam marzenia, ja wiedziałam od razu, co miałam, co chcę robić, bo ja chciałam bardzo zmieniać świat, więc postanowiłam iść na resocjalizację. To jest podspecjalizacja pedagogiki, więc to było dość proste, więc to był mój pierwszy kierunek studiów, resocjalizacja, na którym no świetnie się bawiłam, świetnie się studiowało, powiem ci. Nauczyłam się wiele o życiu, niekoniecznie o nauce, ale gdzieś podczas tych studiów tam znalazłam ogłoszenie o stypendium w Szkocji, gdzie można było wyjechać i zrobić drugi dyplom z innego kierunku i tam zrobiłam socjologię, a później jeszcze w Irlandii właśnie statystykę.
Czyli ta statystyka to nie była taka miłość.
Ta statystyka pojawiła się późno. To było fajne, w sensie najpierw znalazłam człowieka, który mi pokazał, jaka ta statystyka jest fantastyczna.
A jak miałaś na studiach socjologicznych statystykę, to ona była ciekawa?
Tak, tam właśnie miałam takiego człowieka. On niezbyt dobrze potrafił mi jeszcze wyjaśnić całe spektrum możliwości, ale wyjaśnił mi, że to jest ciekawe. Ale później miałam takiego promotora, który no, znał odpowiedź na każde, na każde najciekawsze pytanie tego świata. Potrafił znaleźć odpowiedź statystyczną. Więc tak bym to powiedziała, że nie, to nie była miłość od pierwszego wejrzenia. Była bardzo późna gdzieś tam w moim życiu edukacyjnym i zawodowym i też nie uważam, żeby to było coś złego. Myślę, że to też jest ważna informacja, że no, bo w sumie zaraz maturzyści, że to jest okej nie wiedzieć w wieku 18-19 lat, co się chce robić w życiu, albo to jest okej się pomylić, czyli iść na te studia i
stwierdzić, że to nie to.
I to stwierdzić,
a nie brnąć,
że nie to.
Dalej w coś, co nie nas
tak.
W ogóle nie fascynuje.
Ja jak kończyłam maturę, to jeszcze było, nie wiem jak jest teraz, ale było takie silne ciśnienie, że musisz iść na studia, że w ogóle nie ma opcji, nie ma
życia. Nie ma
życia
bez magisterki.
Tak, i że musisz je zrobić natychmiast. Na Zachodzie są te takie gap years, co uważam za super, nie? Że masz rok, gdzie się rozglądasz trochę za życiem. I myślę, że moja droga też to fajnie pokazuje, że ja gdzieś tam się odnalazłam. Odnalazłam się bardzo późno. Nie żałuję, że odnalazłam się tak późno, bo te wszystkie i studia w Krakowie i w Szkocji, one mi całe mnóstwo fajnych rzeczy dały. Ale wiem już, że to nie musi być tak, że po maturze trafia cię grom z jasnego nieba i wiesz, że to będzie twoja dyscyplina.
No bo całe życie już wiesz, w którym kierunku idziesz.
Tak.
Wspomniałaś też, że jakby i tak zawsze chciałaś zbawiać świat i trochę zbawiasz.
To bardzo miłe. Trochę staram się zmieniać, tak, gdzieś tam mój kawałek.
Zajmując się statystyką przez lata, wróciłaś w pewnym momencie do działalności społecznej i takiej też działalności charytatywnej, bo jako drużyna Janina, piszesz sama na stronie, że lubimy dzielić się pluszem, więc to już jest taka CSR-owa działalność, taka w 100%.
Mamy tą społeczność, którą faktycznie nazywamy drużyna Janina. To jest chyba dość niezwykłe, że jest tam setka tysięcy osób, które myślą, w dużej mierze myślą podobnie i nie zgadzają się na te same elementy rzeczywistości, które ja, więc faktycznie zawsze mnie uśmiecha, gdy jakiś tam element rzeczywistości mnie irytuje, gdzie widzę jakąś nierówność, niesprawiedliwość i reaguję i nie muszę się bać komentarzy pod tymi moimi wpisami, więc teraz na przykład, no mamy miesiąc dumy, też nasz ulubiony miesiąc w roku, mamy dwie platformy na Marszach Równości, bo ja mam taką myśl, że na moim blogu jak obrazisz mnie, to jest pół biedy, ale jak taka mi się marzyła ta najmniejsza strona internetu, że absolutnie każdy może przyjść, coś tam poczytać komentarze i czuć się bezpiecznie. Czyli nawet jeśli tam jest komentarz, który obraża grupę, do której ja nie należę, to ja nie chcę, żeby ktokolwiek z tej grupy przyszedł i to przeczytał. I wszystkie komentarze dotyczące właśnie na przykład społeczności LGBTQ+, to, że zawsze są wspierające i dobre i że to jest jakiś totalny mikroklimat, że jest taka grupa w tym kraju, gdzie wszyscy mogą czuć się bezpiecznie tu na mojej stronie, ale jestem z tego bardzo dumna.
Czyli mówimy o aktywnej moderacji i na to, że absolutnie nie ma twojej żadnej zgody na wolność, w cudzysłowie, wolność słowa, która obraża i ujmuje innym.
Jeśli ktoś ma taką potrzebę, to może iść to robić gdzie indziej. Czasem od razu usuwam, czasem ukrywam, więc te osoby nawet nie wiedzą, że ich komentarz jest niewidoczny. Myślę, że puszą piórka i nie wiedzą, że nikt tego nie czyta, ale myślę, że jasne, wiesz, takie hejterskie komentarze dodają tam zasięgów, ale to nie o zasięgi chodzi.
To jest taka też ważna rzecz, o której wspominasz, bo wiele osób mówi, że nie będzie aktywnie moderować, bo to jest dużo pracy, a poza tym taki hejt robi właśnie zasięg.
Zgadzam się co do tego, że jeśli on staje się bardzo duży, no to może się tak zdarzyć, że przestajesz mieć nad nim kontrolę. To nie jest tak, że nigdy nie przegapiłam jakiegoś komentarza. Na pewno tak, jeśli chodziło o takie posty, gdzie było ich bardzo dużo, ale bardzo się staram. Gdyby to się wymknęło spod kontroli, to bym pewnie zamknęła komentarze, no ale na pewno nie. Jakby, wiesz, w internecie mamy tyle bezsensownej agresji, i przemocy, i przeciągania liny, więc nie chcę być kolejną osobą, która do tego dodaje. I totalnie rozumiem, jeśli ktoś się ze mną nie zgadza, albo mój humor nie jest dla niego, albo rozczarowałam go, bo kiedyś pisałam tylko o miłych rzeczach, a teraz nagle o społecznych, to ja to totalnie rozumiem i zawsze wtedy mówię, że jasne, że mnie odlajkuj. Jakby jestem gorącą zwolenniczką tworzenia takiej przestrzeni w swoich algorytmach, które nas uśmiechają. Czyli, że jeśli gdzieś tam wyświetla mi się jakaś osoba, która mnie notorycznie wkurza, albo na przykład notorycznie jej zazdroszczę, to też jest bardzo ciekawa emocja. Jeśli mam jakiegoś człowieka i po prostu oglądam jej treści i notorycznie jej zazdroszczę, albo jakieś treści i widzę, że na przykład już mnie swędzi, żeby napisać zły komentarz, odlajkuj tę osobę, zanim to się wydarzy. I myślę, że cały internet byłby lepszym miejscem, gdybyśmy tak robili.
Oprócz tego, że napisałaś te dwie bestsellerowe książki o statystyce, to też masz na swoim koncie kilka wykładów na TEDxie. Piszesz na swojej stronie, tak. Z czego jeden był przez chwilę popularniejszy niż teledysk Zenka Martyniuka.
Tak, to mój pierwszy.
Jak to jest, że ty statystyką przebijasz oczy zielone?
Tylko na chwilę niestety, ale tak bardzo mnie bawi ten glitch rzeczywistości. Wiesz co, bo to jest trochę moja supermoc. Ja, jeśli chodzi o kwestie statystyczne, ja nie jestem najmądrzejsza w Polsce. Ja jakby jestem daleko, daleko poza jakąkolwiek topką, ale jestem bardzo dobra w opowiadaniu o tym w taki sposób, żeby się tego dobrze słuchało. Więc myślę, że dlatego mam tę łatwość. Oczywiście dzięki również moim studentom, którym ja musiałam wymyślać te przykłady, szukać tych ciekawych badań itd. Trochę również przez to, że no właśnie naturalnie mam dość duże poczucie humoru i lubię po prostu taki sposób przekazywania informacji. Więc faktycznie dość wcześnie się zainteresowałam tym, co się nazywa edutainment, czyli taką edukacją przez rozrywkę i zaczęłam tak o tej statystyce opowiadać. To oczywiście też było nieznane, to znaczy udzieliłam pierwszego wykładu, to jeszcze nie był TEDx, ale na jakiejś tam konferencji na Uniwersytecie w Gdyni. Teraz pewnie jakbym ją zobaczyła, to bym się trochę wstydziła, no ale na tamte czasy, na tamte moje umiejętności prezentacyjne okazała się wystarczająca, bo na widowni był człowiek, który organizował TEDx, on powiedział, hej, może doszlifujesz tą prezentację i pójdziemy na TEDxa i tak się właściwie stało. A od tamtego czasu po prostu bardzo dużo się uczyłam i szlifowałam i zdobywałam doświadczenia scenicznego dokładnie po to, żeby co jakiś czas robić właśnie takie wykłady i skuteczniej pokazywać ludziom, że statystyka może uśmiechać, może być zabawna.
Też zanim zaczęłyśmy ten program, wspomniałaś, że jesteś jednak trochę introwertyczką.
Jestem.
Ale jesteś jednocześnie gwiazdą na scenie.
Wiesz co, bo to się nie wyklucza. Ja też, jak mam jakieś szkolenia otwarte z wystąpień publicznych, też to mówię ludziom, bo tam pojawia się takie pytanie bardzo często. A ja jestem introwertyczką, czy muszę żartować na scenie, czy muszę być... Ja mówię, na scenie nie musicie być jacyś. No, znaczy, tak długo jak jesteś ciekawy i masz spójny, przemyślany, dobrze napisany scenariusz, to nie jest tak, że musisz być, nie wiem, wybitnie przebojowy czy zabawny. Ja nazywam to taką osobistą postacią sceniczną. Dla niektórych jest bardziej wyciszona, dla niektórych ma więcej energii. Jeśli chodzi o mnie, ja faktycznie uwielbiam i na scenie mam mnóstwo energii. To jest taki moment, który mi tę energię daje. Uwielbiam też wszelkie spotkania z moją społecznością, więc wszelkie spotkania autorskie albo spotkania po wykładach, dlatego że to jest niesamowita wymiana dobrych emocji i energii, kiedy właśnie ktoś do ciebie podchodzi, kiedy ludzie z tobą dyskutują, na przykład na Q&A. Ale nie ukrywam, że introwertyzm, który absolutnie nie polega na tym, to też jest mit oczywiście, że się nie lubi ludzi. Polega po prostu na tym, że trochę inaczej ładujemy baterię i że gdy już tych kontaktów będzie bardzo dużo, czyli na przykład po dzisiejszym wykładzie na Pyrkonie, to ja przez kolejne 3 dni będę spać. Ale to też właśnie da się pogodzić. No i to polega na tym, że na przykład w moim prywatnym życiu ja mam bardzo niewiele bliskich przyjaciół. Nie potrzebuję być co tydzień na imprezie. Może dlatego, że w sumie co tydzień jestem na imprezie, ale zawodowo.
Z obcymi.
Z obcymi, no.
Jaka jest twoja supermoc?
No moją supermocą jest umiejętność wyjaśnienia absolutnie każdego zjawiska statystycznego na przykładzie zwierzątek.
Które ostatnio tłumaczyłaś?
Akurat wczoraj przygotowywałam prezentację na Pyrkon, więc tłumaczyłam prawdopodobieństwo, a raczej to jak nieintuicyjnie rozumiem prawdopodobieństwo na przykładzie tego, jak gralibyśmy w ruletkę ze smokiem.
Jak to?
No, smok by wygrał. Smok by wygrał, bo smok by obstawiał absolutnie losowo. My jako ludzie nie potrafimy intuicyjnie obstawiać prawdopodobieństwa, czyli na przykład jeśli mamy jakąś krótką serię, która wydaje nam się nieprawdopodobna, na przykład 5 razy w ruletce wyjdzie kolor czarny, to wtedy gro ludzi zacznie obstawiać
czarny.
Czerwony. Że tyle razy już czarny, że teraz to już na pewno musi być czerwony. To się nazywa złudzeniem gracza, czyli właśnie kiedy wydaje nam się, że mamy jakąś nieprawdopodobną serię, to wydaje nam się, że to zjawisko, które tę serię przerwie, jest bardziej prawdopodobne niż to drugie, mimo iż prawdopodobieństwo jest takie samo. I to złudzenie wzięło swoją nazwę z takiego zjawiska w kasynie Monte Carlo, gdzie w 1936 roku 36 razy z rzędu w ruletce wypadł kolor czarny. No i właśnie jak on tak wypadał, to wszyscy zaczęli obstawiać ten czerwony, mówiąc, nie no, ten czerwony, to ona już się zmobilizuje i wejdzie na to pole, ale tak się nie stało i był to no duży zysk dla kasyna. A smok, gołąb, byle jakie zwierzę, które by nie myślało, tylko faktycznie obstawiało całkowicie losowo, totalnie by nas ograli w ruletkę.
No i szanowni państwo, jako przegrani ze smokiem w ruletkę, żegnamy dzisiejszego gościa, Janina Bąk, Janina Daily. Bardzo serdecznie zapraszam do odwiedzenia profili, żeby poznać i zobaczyć, że statystyka może być fajna. Chociaż jeszcze jedno pytanie na koniec. Czy ktoś do ciebie podszedł na przykład i powiedział, że słuchaj, tak mnie zafascynowałaś i tym, co piszesz o statystyce i twoimi książkami, twoimi wystąpieniami, że poszedłem w to. Otworzyłaś mi jakąś klapkę w głowie.
No jest to jeden z najpiękniejszych komplementów, jakie usłyszałam. To jak napisał do mnie jeden ojciec i napisał, że dał moją książkę do przeczytania swojej 15-letniej dziewczynce, córce i po jej przeczytaniu powiedziała, że jak dorośnie chce być statystyczką.
Życzymy tego też wszystkim, żebyście państwo znaleźli na swojej drodze taką ścieżkę życiową, żebyście mogli inspirować innych. Janina Bąk, Janina Daily, statystyczka, influencerka, twórczyni internetowa. Bardzo tobie dziękuję serdecznie za to, że znalazłaś chwilę i wpadłaś do studia Radia Poznań.
Bardzo dziękuję.
Supermocne. Jeśli podobał się państwu ten odcinek podcastu, zachęcamy do obserwowania naszego kanału, dodania odcinka do swojej listy lub pozostawienia komentarza. Zapraszamy też do słuchania programów Radia Poznań i na stronę www.radiopoznan.fm.